Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.
Szczerze o Kościele.
Ksiądz Robert Sadlak z Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Dziś pierwszy piątek Wielkiego Postu od 2017 roku. W odpowiedzi na apel papieża Franciszka ten piątek przeżywamy jako dzień pokuty i modlitwy za grzechy wykorzystania seksualnego małoletnich. Na naszej antenie już mówiliśmy o tym, że na ten dzień w modlitwie Kościoła została przeznaczona taka część różnych nabożeństw, modlitw, przygotowana taka modlitwa.
Choćby nawet w naszej diecezji dzisiaj, prawda, się odbywa.
To wszystko się odbywa też w naszej diecezji. Modlitwa zatytułowana jest Modlitwa Zranionego Kościoła. I tak sobie myślę a propos tego tytułu, że to pokazuje Kościół jako wspólnotę. Nie tylko te pojedyncze ofiary, ale cała wspólnota osłabiona przez grzech.
Dokładnie tak, ponieważ Kościół jest ciałem jestestrzem Chrystusa, mówiąc bardzo tak teologicznie, i tak rzeczywiście jest, czyli każdy, nawet nie grzech wykorzystania, który jest bardzo skandalicznym grzechem i ciężkim, trudnym grzechem, z którym trzeba się zmierzyć, powstać z niego po prostu jak najbardziej i Pana Boga przepraszać, ale też każdy pojedynczy grzech każdego z nas, prawda, gdzieś tam nie ma grzechu, który nie jest gdzieś taki tylko, można powiedzieć, bez znaczenia dla całego Kościoła, ponieważ jeżeli jeden z członków Kościoła jakiś jest, gdzieś tam nie domaga, gdzieś kala się grzechem, wtedy całe mistyczne ciało cierpi, prawda, jak nasz organizm jest połączony. Jeżeli boli nas palec, to odczuwamy w samym organizmie, prawda, ból i tak dalej, dlatego też nasze ciało czuje. I tak samo właśnie jest w Kościele, jeżeli każdy kolejny grzech, a ten grzech właśnie wykorzystania seksualnego, tym bardziej jest, no, taki trudny i ciężko się z nim zmierzyć. Nawet do dzisiaj Kościołowi otrząsnąć się z tego, co widzimy.
Kiedy myślę sobie o tym też wspólnotowym charakterze modlitwy i odpowiedzialności za ten grzech, to zastanawia mnie, na ile w nas, ludziach świeckich, jest też ta potrzeba modlitwy za grzechy popełnione przez duchowieństwo. Z jednej z moich rozmów całkiem niedawno, katolika, mężczyzny, wynikało, że on, usłyszawszy o tym piątku, o tym modlitwie przebłagalnej za grzechy, mówi: ale dlaczego ja mam przepraszać? I to chyba jest to pytanie, które pojawia się w głowach wielu, i to nie tylko świeckich. Dlaczego ja mam przepraszać za coś, co nie jest moim udziałem?
Tak, to jest prawda, i też w ustach wielu księży to pytanie pojawia się, to też słyszymy. Dlaczego mamy przepraszać? No dlatego właśnie, że jesteśmy Kościołem, dlatego że wszyscy jesteśmy mistycznym ciałem Pana Jezusa, że każdy z nas jest, przepraszamy Pana Boga za właśnie grzechy Kościoła, czyli nie pojedynczych osób tylko i wyłącznie, ale czujemy się wspólnotą. Jeżeli ktoś tak mówi, że nie muszę przepraszać i tak dalej, to jakby nie czuł tej eklezjalności, nie czuł tej wspólnoty, którą jesteśmy, ponieważ konkretny ksiądz, osoba świecka, która w Kościele rani też, prawda, gdzieś tam i nie tylko księża właśnie, ale też w Kościele są różne też grzechy i też dokonują się, dlatego też no, rani cała wspólnota, czyli właśnie jeżeli my czujemy się wspólnotą, czyli musimy Pana Boga przepraszać jako Kościół, bo być może tą osobą, która zraniła, ktoś tę osobę wcześniej zranił, być może ta osoba wychodzi z takiego środowiska, gdzie była też raniona, nawet w Kościele, prawda, dlatego też my bierzemy odpowiedzialność jako Kościół za całą wspólnotę i właśnie Pana Boga przepraszamy jako nie tylko pojedyncze osoby, do konfesjonału idziemy z pojedynczymi grzechami osobistymi, prawda, Panu Bogu to oddajemy, ale jeżeli chodzi o przebłaganie, ekspiację, jak to się w Kościele mówi, za grzechy, wtedy właśnie bierzemy odpowiedzialność, my, Kościół, chcemy Panie Boże Ciebie przepraszać za to, co dokonało się, bo być może to jest też pośrednia, nie chcę powiedzieć wina też, nie, ale być może jakieś zaniedbanie, być może jakieś pośrednio też brak naszej modlitwy za poszczególne osoby, choćby nawet, nie?
Zanim przejdziemy do tej ekspiacji, którą już ksiądz wspomniał, to chciałabym jeszcze zatrzymać się na takiej informacji, która niekoniecznie jest powszechną. Czwartek, piątek i sobota po Popielcu to dni modlitwy o ducha pokuty w tym kalendarzu liturgicznym i tak sobie myślę, idealna byłaby sytuacja, gdyby każdy z nas po popełnieniu grzechu odczuwał potrzebę pokuty. Miał tego ducha pokuty, jak gdyby wypracowywanego w sobie i w swoim sumieniu. A tu mamy problem taki, że wielokrotnie, i to wynika z różnych informacji, osoby, które popełniają grzech, i to niezależnie, czy jest to grzech wykorzystania seksualnego, czy każdego innego zranienia drugiego człowieka, niekoniecznie odczuwają tego ducha pokuty.
Tak, i to jest takie chyba największy problem w tym wszystkim, cały dramat chyba też Kościoła i jego członków, kiedy właśnie nie odczuwają tej potrzeby uniżenia się przed Panem Bogiem. A ekspiacja czy pokutowanie, prawda, jest w Kościele od samego początku jest znane, prawda, też w pierwszych wiekach Kościoła i mało tego, Stary Testament, kiedy patrzymy też na Biblię, choćby nawet Króla Dawida, piękny przykład Króla Dawida, którego psalmem, wierzymy, to jest autorem tego 51 psalmu, zmiłuj się nade mną Boże łaskawości swojej. Ten psalm, który jest co piątek w kościele w Brewiarzu, ten psalm, który zadawany jest często za pokutę też każdemu z nas właśnie, bo król Dawid popełnił grzech, dopiero mu prorok Natan pokazał to, że ten grzech popełnił właśnie, bo on też miał zakryte, a tego też oczy, prawda, na swoje winę, myślał, że zrobił dobrze. A właśnie w tym wszystkim potrzebujemy też nawet spowiedzi pójść, potrzebujemy też swojego rachunku sumienia, potrzebujemy takiego życia duchowego, czyli jeżeli ktoś nie odczuwa ducha pokuty, to moje pytanie jest takie, jakie stanie jest jego życie duchowe, ponieważ jeżeli ktoś toczy głębokie życie duchowe, stara się i modli się i Ducha Świętego prosi, to Duch Święty bezpośrednio przez modlitwę, przez natchnienie, czy przez drugiego człowieka, kapłana w konfesjonale, nie wiem, też kierownika duchowego, jeżeli ktoś takiego ma, a byłoby pięknie, żeby ktoś, kto chce toczyć życie duchowe, takiego miał, to wtedy wiele nam pokaże też. Druga para oczu widzi więcej niż my sami. Potrzebujemy też kogoś, czy pójść do kościoła, usłyszeć Słowo Boże, słowo kazania, choćby nawet homilii, która poruszy moje serce.
Proszę księdza, a jak to jest z księżmi? Jak to jest w tym środowisku duchowieństwa? Bo wydaje mi się, że bardzo mocno narażeni jesteście jako osoby sprawujące sakramenty, obcujące na co dzień z Eucharystią, na takie spowszednienie tego, co jest świętością. I narażeni jesteście również na to, że pewne rzeczy stają się dla was czymś normalnym. Coś, dokładnie, co normą stać się nie powinno. Co więcej, co jest grzechem. I teraz moje pytanie, jak zwrócić uwagę, że te zaniedbania mogą prowadzić do bardzo poważnych ran w kościele, w całym organizmie. Czy uwagę zwracać?
Wydaje mi się, że po pierwsze tak, to jest słuszna uwaga, że największym taką chyba naszym zagrożeniem księży jest to, że obcujemy ze świętością każdego dnia, największą świętością jak Eucharystia, nie? Święte świętych. I tu rzeczywiście sprawując sakramenty, przepraszam, jest takie osobiste może tak ten, a ja czuję się wielkim grzesznikiem i co tydzień, co dwa tygodnie góra jestem w spowiedzi świętej też, żeby Pana Boga przepraszać, żeby z czystym sercem celebrować Eucharystię i tak dalej. No bo jak każdy ksiądz, jak każdy człowiek jest narażony na pokusy i grzechy, może jeszcze bardziej nawet. Ale w tym wszystkim właśnie my potrzebujemy też potrzebujemy jakiejś też drogowskazu. My potrzebujemy jako kapłani tym bardziej kierownictwa duchowego. Potrzebujemy też częstej spowiedzi świętej. Jan Paweł II bardzo prosił, mówi on jako papież co tydzień się spowiada, kapłani, przynajmniej osoby konsekrowane co dwa tygodnie, żeby na spowiedź miały. Każdy wierny świecki przynajmniej raz w miesiącu, żeby do spowiedzi przystępował po to, żeby weryfikować swoje sumienie, żeby weryfikować swoje życie, żeby robić rachunek sumienia częsty, bo tutaj chyba to jest takie antidotum na to, żeby nie spowszedniały nam takie rzeczy święte.
Obserwuje ksiądz wychowanków seminarium duchownego w Opolu już jako księży. Czy te zasady udaje im się w życiu praktykować? Świętości kapłańskiej i takiego właśnie wypracowywania w sobie ducha pokuty, pokory?
W znakomitej większości wydaje mi się, że tak. Przynajmniej to jest takie pobożne życzenie może, ale kiedy spotykam się z tymi naszymi wychowankami, z moimi braćmi już w kapłaństwie, też patrząc ze swoją grzeszność, jak powiedziałem też, nie? Swoją słabość. Niekiedy tak patrzę na ich gorliwość i też takie, to bym tak poniekąd czasami nawet zazdroszczę takiej świeżości, takiego romantycznego zachwycenia się Panem Jezusem jeszcze, bo to w nich jeszcze jest i idą i właśnie niekiedy rozmawiam z tymi moimi młodszymi kolegami już w kapłaństwie, to też dzielą się takimi rzeczami, walki o medytację każdego dnia, walki o modlitwę, o brewiarz, bo to jest też konkretna walka, prawda, duchowa, którą trzeba stoczyć pośród tylu nawału, tylu zajęć, bo też proporcjonalnie coraz mniej kapłanów jest, prawda? Tam, gdzie na parafiach było, kiedyś było 5 wikarych, jest 3. To wszystko się zmniejsza, czyli też przybywa pracy. Naprawdę, tak patrząc dzisiaj księżom, jakoś cudzysłowie to biorę, bezrobocie nie grozi, ponieważ jest dużo takiej pracy i dużo potrzeba też duchowa wśród w kościele, żeby posługiwać, żeby być z ludźmi właśnie też, a pięknie nam mówi też dyrektorium o posłudze biskupów. Mówi o tym, że kapłan, który sprawuje sakramenty, oczywiście ufam w stanie łaski święcającej, stara się być i tak dalej, też cały stan dba o własne zbawienie na pierwszym miejscu. Taki kapłan doznaje uświęcenia. Dlatego też ojciec Pio, święty Jan Maria Wianej, święty, prawda, ci święci, to są ludzie, którzy cały prawie swój dzień celebrowali sakramenty, sprowadzali 16 godzin, czy tam kilkanaście godzin. Mhm. Czyli oni się przez to samo też uświęcali, nie tylko posługiwali innym, ale się uświęcali. Ja bym jeszcze taką jedną rzecz, że mogę dodać, to, co do tego pytania, takiego czucia też takiego grzechu w kościele i znaczy my musimy, ja niedawno też gdzieś ukończyłem studia w Krakowie z kilkoma księżmi naszej decyzji, żeśmy tam z polecenia księdza biskupa kończyli studia, jeżeli chodzi o ochronę, prewencję nieletnich w kościele, dzieci nieletnich u ojca Żaka, jezuity, tam na Ignacjanum. I tam taka właśnie gdzieś sam doznałem takiego oczyszczenia chyba, bo żeby nie myśleć o takim kościele, żeby bronić instytucji za wszelką cenę, tylko żeby bronić po prostu człowieka, bo Pan Jezus patrzył na człowieka. I rzeczywiście taka pokusa w nas jest, żeby bronić trochę instytucji kościoła, żeby gdzieś tam tak przez lata być może tak było też, że bardziej akcent kładło się na tą instytucjonalność kościoła niż na poszczególnego człowieka. I tutaj ksiądz Piotr Studnicki, który też tutaj w tym studio chyba też niedawno był, kiedyś na naszym szkoleniu zwrócił taką, w sposób taką uwagę właśnie jednego z księży, który poszedł do biskupa właśnie, kiedy to prawo też weszło, że trzeba wszystko zgłosić i tak dalej, jakieś sprawę wykorzystania nieletniego seksualnie, to ten ksiądz powiedział, to będzie ksiądz biskup na swoich synów donosił teraz, kapłanów, a biskup zachowując trzeźwość myślenia, mnie to bardzo dotknęło i to zostało mi to w sercu, powiedział, ale to skrzywdzone dziecko, młodzieniec, dziewczyna, to też przede wszystkim są moje dzieci. To właśnie chyba patrzę na Kościół, patrzeć szerzej niż tylko na kapłanów, na instytucje, na duchowieństwo, ale Kościołem jesteśmy wszyscy, prawda? I świeccy, i duchowni, całym mistycznym ciałem Kościoła, czyli właśnie nawet jeżeli tylko księża, ale też jeżeli świeccy, nie? Ochrzczeni ludzie, praktykujący wiarę, dopuszczają się też na to życia seksualnego względem nieletnich, to też jest, dotyka całego Kościoła, bo to jest człowiek ochrzczony też.
To dzisiaj w całym Kościele, w tym dniu pokuty i modlitwy za grzechy wykorzystania seksualnego, w modlitwie zranionego Kościoła powierzać Panu Bogu nas, wszystkich członków Kościoła, z taką prośbą o ducha pokuty?
Chyba tak. I z tym akcentem właśnie na ducha pokuty, bo pokuta zawsze jest ekspiacja, zawsze oczyszczeniem. Jest upadaniem przed Panem Bogiem właśnie, żeby przebaczył grzechy. I właśnie to jest też, trzeba zwrócić uwagę, że nawet osoby, które też dopuściły się tego, no, haniebnego, trudnego czynu, grzechu, one też muszą powstać do tego, żeby właśnie nie trwały w takim zacieczewieniu, takiej pysze, że teraz nic nie zrobiłem, że to nic nie stało, tylko po prostu, żeby też uznały swoją winę. I myślę, że tak się też dokonuje w wielu przypadkach i dzięki Bogu, że Pan Bóg też, no, każdemu z nas daje drugą szansę tak naprawdę i Pan Bóg chce właśnie, żebyśmy pokutowali, bo pokuta prowadzi do zbawienia. Pokuta właśnie prowadzi nas do Boga w tym wszystkim i ten duch pokuty jest bardzo, bardzo ważny dzisiaj.
I pokuta prowadzi też do prawdy.
Tak jest, do prawdy, do oczyszczenia.
Ksiądz Robert Sadlak z Wyższego Międzydecyzjalnego Seminarium Duchownego w Opolu był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15.
Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.